To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, dzień dobry. To jest wykład otwarty w radiu RMF 24. Czy naprawdę jesteśmy racjonalni? W wielu krajach unika się numeru 13 w hotelach. Sportowcy mają swoje rytuały. Na przykład, jak wiemy, kadra Adama Nawałki nigdy nie cofała autobusem przed meczem, a inwestorom zdarza się omijanie pechowych dat. Psychologowie z kolei uważają, że przesądy pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy czujemy brak kontroli nad sytuacją. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy przesądy to tylko niewinna tradycja kulturowa, czy może coś, co realnie wpływa na nasze decyzje i na sposób myślenia. I o tym porozmawiam w wykładzie otwartym z panią Dorotą Majkowską-Szajer, antropolożką kultury, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Dzień dobry, witamy. No właśnie, dlaczego ludzie nawet w nowoczesnych społeczeństwach nadal wierzą w przesądy? Dlaczego na przykład w nowoczesnych hotelach w Stanach Zjednoczonych zdarza się, że nie istnieje 13 piętro? Podobno prawie 70% hoteli w Stanach nie ma 13 piętra. Z kolei według psychologów nawet osoby świadome irracjonalności przesądów często się im podporządkowują, tak na wszelki wypadek. Skąd bierze się ten mechanizm?
No, wydaje się, że jest to właśnie mechanizm, który próbuje, podsuwa nam jakieś podpowiedzi, jak moglibyśmy zapanować nad chaosem zdarzeń, które spotykają nas w życiu i nad nieprzewidywalnością absolutną naszego życia. Taki mechanizm, który podpowiada, że być może są sposoby na to, żeby wykluczyć te złe zdarzenia, które mogłyby nas spotkać, a zapewnić nam szczęście i dobrostan.
No, jakby to było pięknie, prawda? Żeby nam zapewniały szczęście. A czy możemy powiedzieć, że przesądy są efektem naszej skłonności do dostrzegania pewnych wzorców, nawet tam, gdzie ich nie ma?
No, pewnie tak. Pewnie te przesądy rządzą się też taką regułą, że gdzieś widzimy coś podobnego, coś powtarzającego się, wyciągamy z tego jakieś wnioski, ale z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć też, że przesądy są absolutnie odporne na różnego rodzaju doświadczenia. To znaczy, jeśli nam się coś miłego zdarzy w piątek 13, to wcale nie znaczy, że zechcemy tę datę uznawać za szczęśliwą i że zapamiętamy to, że piątek 13 jest dobrym dniem. Albo nawet jeżeli nam się przez całe życie nie zdarzy nic złego w piątek 13, to nie znaczy, że będziemy lekceważyć tę 13 i piątek i już nigdy nie pomyślimy sobie, że to miałoby mieć jakiś związek z naszym przeznaczeniem. I w wielu przypadkach tak jest, w takich konstrukcji myślowych jak przesądy czy jak stereotypy, że doświadczenie czy właśnie próby racjonalnego tłumaczenia nie znajdują tutaj zastosowania, ponieważ mimo wszystko mamy skłonność do zawierzania tym dziwnym konstrukcjom.
Piątek 13. Pani jest przesądna?
Spodziewałam się, że to pytanie padnie i zastanawiałam się, idąc tu do Państwa, czy jestem, czy nie jestem. No i tak deklaratywnie to powiedziałabym, że nie jestem i nie chciałabym być przesądna. Ale przyznam, że na przykład jak widzę kominiarza, to szukam guzika. A potem kogoś w okularach, oczywiście, żeby sobie zapewnić właśnie to szczęście. Oczywiście robię to z przymrużeniem oka, ale ten odruch mam i nie zwalczam go szczególnie, bo on, myślę, nic złego nie powoduje. Natomiast pozwala sobie skierować myśli w taką stronę, że ach, oto będę miała szczęście. I to jest przyjemne po prostu. I wydaje mi się, że to też tak działa, że zawierzamy tym przesądom dlatego, bo one nam dają też rodzaj takiej zabawy, gry, coś w rodzaju przyjemności.
Bardzo sympatyczny przesąd, tak przy okazji, byle tylko nie za długo szukać kogoś w okularach. Niektórzy badacze sugerują, tutaj czytam dalej, przesądy w przeszłości zwiększały nasze poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Czy teraz podobnie można je tłumaczyć, czy może powody są nieco inne?
Wydaje mi się, że to wytłumaczenie równie dobrze stosuje się do przeszłości, jak i do teraźniejszości, a nawet zaryzykowałabym, że w przyszłości też będzie w taki sposób ten mechanizm działał. Dlatego, bo jak obserwujemy sobie dzieje kultury, dzieje ludzkości, może tak szumnie możemy sobie powiedzieć, to rzeczywiście w nich następują takie okresy, kiedy ludziom wydaje się, że stają się tacy racjonalni, że właśnie te różne niewytłumaczalne rzeczy znajdują swoje wytłumaczenie.
Jakoś.
Tak, da się wytłumaczyć. Że zaczynamy sobie żartować z różnego rodzaju przekonań takich, które właśnie zaczynają być dyskredytowane, kwestionowane. No takie wieki właśnie, kiedy nauka staje na pierwszym miejscu i racjonalność jest właśnie tą najwyższą wartością. I właśnie to co takie niewyjaśnione, niewytłumaczalne, no trochę staje się obśmiane, trochę te przesądy właśnie, te domysły ludzkie gdzieś
to
trafiają.
To staje się jasne, tak?
Tak, no z jednej strony staje się jasne, a z drugiej strony tak właśnie obśmiewamy sobie te różne wyobrażenia z kiedyś. Mhm. Po czym, jak już ta era racjonalności osiądzie tak na dobre i już wszystko wydaje się takie logiczne, to w kulturze gdzieś dochodzi do głosu właśnie znowu taki nerw, że a może wcale to nie jest prawda, że wszystko da się logicznie wytłumaczyć. Mhm. I pojawiają się takie prądy właśnie, które znowu sięgają do jakichś dawnych wyobrażeń, sięgają do takich wyjaśnień, które właśnie nie leżą po stronie nauki, ale jakiejś intuicji, przeczuć, wierzeń.
Szósty zmysł.
Na przykład. No ja, ponieważ jestem antropolożką kultury, to też nie chciałabym tutaj zabierać głosu zdecydowanie może w takiej sprawie, po której ja jestem stronie, to znaczy czy ta racjonalność jest taka bardziej wartościowa, czy bardziej wartościowa jest intuicja, czy jakieś takie właśnie przeczucia. Wszystko to jest ogromnie oczywiście ciekawe. Może potem będzie też okazja, żeby sobie powiedzieć, czy to wszystko jest bezpieczne, ale właśnie ciekawie jest obserwować to, jak te tendencje właśnie się wymieniają trochę, jak intensywność tych przekonań właśnie najpierw jednych dochodzi do głosu, a potem drugich, bo wydaje się, że może właśnie ludzie potrzebują i tego, że w tym opowiadaniu sobie o świecie, o tym, jak my w nim funkcjonujemy, co my możemy w sprawie własnego losu, w sprawie losów świata, no to potrzebujemy właśnie i takiego poczucia stabilności, jaką daje nam, wydaje mi się, ta racjonalność, dowody naukowe, teorie naukowe, które pozwalają nam sobie wytłumaczyć świat właśnie za pomocą dowodów, faktów. A z drugiej strony, no jednak wciąż w świecie pozostaje taki element tajemnicy i też w życiu każdego z nas zdarzają się takie rzeczy właśnie, nad którymi nie umiemy zapanować, których nie umiemy sobie do końca wyjaśnić, których nie umiemy przewidzieć i wtedy no uruchamia się taki model właśnie tej opowieści o nas samych i o świecie, że no działają jakieś siły, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, ale możemy w jakiś sposób właśnie zadziałać, żeby te tajemnicze siły, niezwykłe moce działały na naszą korzyść, albo jakoś je obejść, oszukać, gdzieś no, w taki sposób postąpić, nie wiem, nie wychodzić z domu w ten piątek 13 i uchronić się przed działaniem jakiejś złej mocy. Więc ciągle, wydaje mi się, mamy taki balans, jeśli ten balans jest zachowany, to wydaje mi się, że jest całkiem okej, że właśnie na te różne sposoby świat sobie opowiadamy.
A jak w Polsce te przesądy się zmieniały na przestrzeni wieku? Czym cechowały się te przesądy, nie wiem, 200-300 lat temu? A czym teraz?
Powiedziałabym, że może nie ma tu dużej różnicy, tak? Może to budzić kontrowersje, ale wydaje się, że no, są takie przesądy, które dzisiaj już nas śmieszą, że na przykład jak wymieciemy śmieci z naszego mieszkania i podrzucimy sąsiadowi, to u niego będzie bałagan, a u nas nie. No to powiedzmy sobie, że my już no, nie wierzymy może w takie
lepiej
rzeczy.
Lepiej, żeby przed świętami przyszedł sąsiad, posprzątał okno.
No, ale wydaje mi się, że ta struktura jakby jest ciągle aktualna. I jakbyśmy sobie nie mówili, że właśnie jesteśmy racjonalni, no to gdzieś w nas taki pierwiastek, taka chęć do tych pokrętnych wyjaśnień różnych sytuacji i do tych zamówień, zaczarowań różnych problemów czy czegoś, co nas w życiu spotyka. Ciągle to w nas tkwi i przepraszam, że tak mówię nas i wszystkich nas w to wciągam, ale naprawdę mam takie poczucie, że w każdym ten pierwiastek właśnie takiej gotowości na przyjęcie różnego rodzaju wytłumaczeń tkwi. No i właśnie, kiedyś był taki moment, kiedy na przykład zaczęto te różne przesądy spisywać. Myślę tutaj o XIX wieku i o takim zainteresowaniu właśnie sferą społeczeństwa, którą nazywano wtedy ludem, w odróżnieniu od tych ludzi, którzy lud badali, czyli powiedzmy inteligencji czy elit. I właśnie przedstawiciele czy ziemiaństwa, czy mieszczaństwa wchodzili do tych wiejskich chat i wysłuchiwali tam różnych historii i potem te historie spisane objawiali właśnie jako takie zdumiewające wierzenia, które gdzieś w tych chałupach właśnie ludzie praktykują. I czasem to właśnie było w takim klimacie trochę obśmiewania, trochę takiego przestrzegania przed tym, jakie mogą być skutki właśnie wiary w zabobony i w przesądy, a trochę w rodzaju takiego zbierania klejnotów dawnych śladów, dawnych wierzeń, które w tych właśnie przesądach, zwyczajach różnych dziwacznych tkwią. I trochę stąd też wzięła się etnografia, nauka, która właśnie zajmuje się tym, co ludzie robią w swoim życiu na różnych poziomach i próbuje to interpretować. I kiedy zaczęto właśnie interpretować też te różne dziwne zjawiska, to okazało się, że w nich tkwią pewne treści, różnego rodzaju symbole, które są związane z dawnymi wierzeniami, z systemem całym właśnie przekonań o istnieniu różnych istot pozaziemskich, czy magicznych, czy niezwykłych, czy jakbyśmy je nazwali. Zaczęto właśnie tę dziwaczność też traktować jako część po prostu naszej wspólnej kultury. I wydaje się, że dzisiaj, kiedy nie mamy już takich różnic społecznych, i kiedy już nie rozdzielalibyśmy się tak chyba na tę elitę, która się właśnie pochyla nad inną częścią społeczeństwa, nad tym ludem, to możemy sobie otwarcie powiedzieć, że właśnie niezależnie od naszego miejsca pochodzenia, miejsca pracy, wykształcenia, wszyscy jesteśmy podatni właśnie na to magiczne myślenie i te struktury gdzieś w myśleniu naszym po prostu tkwią.
A czy są jakieś takie uniwersalne przesądy obecne w wielu kulturach? Bo mam tutaj taki przykład, że proszę bardzo, kultura zachodnia, pechowa data, mówiliśmy, piątek 13. Natomiast w niektórych krajach Azji ogromny lęk budzi liczba 4, ponieważ jej wymowa przypomina słowo śmierć. Czy te różnice mówią o sposobie, w jaki kultura tworzy przesądy?
No tak, różnimy się. Różnimy się w różnych miejscach. Mogą te właśnie już jakby konkretne składniki tych przesądów mogą się różnić, bo jeśli mówimy o takiej właśnie strukturze myślenia, o pewnych właściwościach wyjaśniania sobie świata, to one mogą być
same.
Powszechne. Możemy je jakoś zgeneralizować na użytek takiego skrótu myślowego. Natomiast rzeczywiście już te treści konkretne, które je wypełniają, one pochodzą już z lokalnych źródeł. Czyli jeżeli będą przesądy właśnie te pochodzące z polskiej wsi, to one będą nawiązywały czy do cyklu przyrody, z którym mamy do czynienia w tej szerokości geograficznej, czy do roślin, które tutaj właśnie są spotykane, które w codziennym życiu ludzie spotykali, czy do takiego trybu życia, powiedzmy, czy do właśnie układu gwiazd, widzianego na konkretnym kawałku nieba, do zwierząt, które właśnie mamy w swoim otoczeniu, więc te lokalne rysy oczywiście są w tych przesądach także. Pytanie, na ile dzisiaj, kiedy żyjemy w takim świecie, gdzie szukając tradycji swojego regionu, częściej zaglądamy do internetu niż pytamy babcię na przykład, jak to się kiedyś robiło.
Właśnie, czy ta nowa technologia nie zmniejsza tych ilości wierzeń, tych przesądów? Czy może wręcz przeciwnie?
Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to, co pomieści internet, no to żadna ludzka głowa tego nie pomieści. I wydaje mi się, że też to, że internet no, działa w specyficzny sposób dzisiaj, kiedy nas wkłada właśnie w te przegródki naszych zainteresowań, naszych skłonności. I jak myślę, pójdziemy taką ścieżką właśnie poszukiwania różnych tajemniczych wyjaśnień, przesądów, właśnie no, rzeczy niestworzonych, to tym więcej dostaniemy tych treści właśnie z całego świata już teraz. Myślę też o tym, że no, sieć internetowa to jest takie niezgłębione źródło, w którym też ludzie, myślę, tworzą takie społeczności i utwierdzają się nawzajem też we własnych przekonaniach.
I te przesądy mogą się przenikać?
I mogą oczywiście się przenikać. Myślę, że też ludzie jeżdżą po świecie i przywożą różnego nowe. Rodzaju nowe treści, że nagle właśnie ludzie umieszczają w swoich domach, nie wiem, chińskie symbole szczęścia, bo gdzieś to podpatrzyli. No tak. I dlaczego właściwie w Polsce chiński symbol szczęścia?
Tam
nie
miałby, u nas może
dokładnie,
też działać.
No dlaczego miałby nie działać? No więc to wydaje mi się multiplikuje raczej niż wyklucza. Tym bardziej, że no, wydaje mi się, że internet też no, jest tam sporo takich treści właśnie i łatwiej wydaje mi się jest śledzić z ekscytacją te różne teorie spiskowe na przykład, czy wyjaśnienia właśnie idące w kierunku domniemań, przypuszczeń. No one są ciekawsze niż te wykłady naukowe, wydaje mi się, które operują też specyficznym językiem, branżowym czasem. Łatwiej jest podążać za taką baśniową opowieścią, wydaje mi się, o świecie, w której nie musimy mieć takich kompetencji do podążania za nią.
A czy dla Polski i dla naszych sąsiadów, czy są jakieś przesądy, które nas wyróżniają na tle Europy, na tle świata?
Nie wiem, czy to w kategorii przesądów możemy umieścić, czy to nie wywoła jakichś kontrowersji, ale
sprawdźmy.
Powiedziałabym, że na przykład coś, co chyba rzeczywiście jest nasze tutejsze, to jest na przykład łamanie się opłatkiem w Wigilię. I teraz oczywiście, że my dzisiaj patrzymy na to z perspektywy no, religijnej też, bo święta Bożego Narodzenia wiadomo, że z jakim wydarzeniem są związane z narodzeniem Chrystusa. Ale kiedy patrzymy na ogół takich praktyk właśnie tradycyjnych, które świętom towarzyszą, chociażby, nie wiem, zestaw potraw wigilijnych, no to widzimy, że to są praktyki właśnie, które mają znacznie dawniejsze korzenie niż wiara chrześcijańska w Polsce. I jeżeli w tym kontekście zobaczymy ten opłatek właśnie, który takie ciasto, które się pojawia, którym się dzielimy, i też związane z nim przekonania, no to już powiedziałabym, że wchodzimy do takiej sfery dosyć magicznej, kiedy na przykład właśnie etnografowie odnotowywali, że przypomnienie sobie, z kim się łamało opłatkiem, miało dawać szansę na przetrwanie takich trudnych sytuacji, jak zabłądzenie w lesie nocą, albo topienie się nawet, albo spotkanie w lesie wilka, że to miało właśnie przywołanie osoby, z którą się łamało opłatkiem, miało mieć taką magiczną moc odwrócenia tej złej sytuacji. To, że z opłatkiem się chodziło do zwierząt na przykład kiedyś. Wiele osób to jeszcze pamięta, osób, które pamiętają w ogóle to, że w gospodarstwach były zwierzęta, bo teraz to już po prostu nie jest takie częste.
Mleko jest z kartonu, tak? A nie
od krowy. Tak. Więc to też właśnie i taki gest włączania zwierząt w ten rodzaj wspólnoty, takiej właśnie przeżywającej ten wyjątkowy moment, ale też te wszystkie historie związane z tym, że zwierzęta mówią ludzkim głosem wtedy, że nie można tego słuchać, bo nikt tego nie przeżył, że wszyscy, którzy tego słuchali.
A to tego nie wiedziałem akurat.
Naprawdę?
Że mówią ludzkim głosem, to tak, że o północy, ale nie wiedziałem, że...
No, więc właśnie to jeszcze na tym polega, że wiadomo, że mówią, ale nikt tego nie słyszał, bo ten, kto mógłby to, kto się chciał podsłuchać, to albo zasnął, albo zmarł po prostu, więc to jest taki motyw przekraczania granicy. I to rzeczywiście jest coś takiego, co jest nasze. I bardzo, bardzo ciekawe. I to też może pozwala, właśnie skierowało moją myśl na takiego badacza XIX-wiecznego Eugeniusza Janotę, który zbierał właśnie różne zwyczaje i je opisywał i nazywał je poetyczną okrasą nader prozaicznego życia. Mm-hmm. Więc i on też mówił o tym, że właśnie te wyjątkowe takie rzeczy niewytłumaczalne, które właśnie się pojawiają w kulturze, te różne przesądy, zwyczaje, takie, które nie mają jakby praktycznego zastosowania, a przynajmniej którego praktycznego zastosowania nie widzimy w pierwszym rzędzie, w pierwszym oglądzie, no to właśnie są czymś w rodzaju kwiatów, które to kwiaty są owszem piękne, ale mogą być trujące.
No ale okraszają nasze życie.
Tak, więc z jednej strony apelował o to, żeby nie tępić tych zwyczajów, nie wykorzeniać ich, nie tłumaczyć właśnie wszystkiego, a przynajmniej nie tłumaczyć tego w takim stopniu, żeby to prowadziło do zaniechania pewnych praktyk, które właśnie są piękne, które odwołują się do spuścizny naszej po przodkach i które różne treści właśnie takie z dawnych czasów od naszych przodków przenoszą do naszego życia. Ale żeby też może w takich sytuacjach, kiedy mogłyby zaszkodzić te przesądy, no jednak przyłożyć do nich taką też racjonalną miarę. No i tutaj moglibyśmy sobie powiedzieć, że no jeżeli ktoś uważa, że lepsze niż dzisiejsze osiągnięcia medycyny na różnego rodzaju dolegliwości jest, no nie wiem, okadzanie sobie głowy gromnicą, no to wchodzimy już na taki grunt, kiedy to przestaje być jakby właśnie piękne, atrakcyjne i tylko możemy sobie mówić o takim właśnie baśniowym elemencie w naszej szarości naszego życia, ale może to być właśnie niebezpieczne. I tutaj trochę też myślę o takich przesądach, które dotyczą pewnych grup społecznych, narodów, czy klas, czy no właśnie osób, które w historii naszych dziejów były podejrzewane o różne sprawy i właśnie na podstawie przesądów były dyskryminowane, a nawet prześladowane. I takim przykładem, który mi najszybciej przychodzi do głowy, to są oczywiście polowania na czarownice i taki mechanizm, który właśnie z pewnego rodzaju domysłów, z pewnego rodzaju lęków doprowadził do takiej konstrukcji, która przyniosła realne krzywdy wielu osobom, łącznie ze śmiercią, z cierpieniem i z taką zbiorową paranoją, powiedzielibyśmy dzisiaj. I to jest coś, co na pewno powinno nas przestrzegać przed takim właśnie braniem tych domysłów za dobrą monetę za każdym razem i zawierzaniem im w takich sytuacjach.
I wracamy do pytania, czy jesteśmy w takim razie racjonalni. Ale z drugiej strony te przesądy, one mogą budować pewną tożsamość, prawda?
Tak. No jeśli właśnie sięgniemy znowu do tych przesądów w rozumieniu takich właśnie tradycji, czy śladów dawnych tradycji, no to tak, to jesteśmy w świecie naszych dziadków, pradziadków. I pytanie, co my właśnie z tego wyczytamy? Wydaje się, że dzisiaj w takiej właśnie dosyć skomplikowanej też społecznej rzeczywistości wiele osób odczuwa taką potrzebę właśnie zbudowania swojej tożsamości na miejscu pochodzenia, na właśnie lokalności, na odkopywaniu właśnie historii swoich przodków, dociekaniu skąd my tak naprawdę pochodzimy. I tutaj te wszystkie właśnie treści, które są związane z tradycyjną kulturą, dostarczają takich właśnie wypełniaczy trochę, może trochę takich, stają się właśnie treścią tych naszych wyobrażeń o sobie, taką właśnie barwną treścią i wiele osób chce podążać za tym właśnie, czy regionalnym strojem, który przecież dzisiaj nie funkcjonuje, ale ludzie czasem mają taką potrzebę nawet uszyć sobie taki właśnie strój dziadków, żeby swoją tożsamość właśnie na tym zbudować.
Albo jakąś przypinkę na przykład mieć, nie wiem, na koszuli, na garniturze.
No, chociażby tak, to wraca też w modzie.
Czasami nawet na samochodach ludzie takie symbole. Widziałem kiedyś parzenicę na przykład, sobie górale albo ludzie, którzy bardzo się kojarzą z Podhalem, z Tatrami, sobie przypinają takie rzeczy, przyklejają na auto.
Tak, jest też takie zapotrzebowanie na przykład na lokalną kuchnię, przepisy właśnie babcinne, takie treści, które nas właśnie łączą bardzo z przeszłością, nawet taką, do której nie sięga nasza pamięć. No, renesans przeżywają też ziołolecznictwo na przykład, czyli też znajomość właśnie tego, czego nam dostarcza natura tych różnych środków. No i to jest w ogóle wspaniałe, jak mówię, jeżeli ma taki, jest no zrównoważone tym spojrzeniem
zdrowe,
racjonalnym.
Bezpieczne.
Bo oczywiście w tych różnych zabobonach, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czasem się kryją też takie bardzo właśnie racjonalne treści, bo to, że ludzie właśnie jedne rośliny uważali za bardziej przydatne w takich działaniach właśnie znachorek na przykład wiejskich, co było potem obśmiewane na przykład przez kształconych lekarzy, no to nie zawsze to jest tylko jakieś wyobrażenie. Często ludzie po prostu praktykowali, znali naturę na tyle, żeby właśnie tymi dostępnymi środkami z lasu, z łąki, z pola pomóc rzeczywiście w rozwiązaniu różnych problemów z no, takich właśnie fizjologicznych.
Ale to modne się nawet robi teraz. To są przecież zioła, no to jest eko.
No tak, tak. Właśnie to też są takie zielone fale, które w kulturze powracają i właśnie obracają się wstecz i mówią, wow, przecież nasi dziadkowie wszystko wiedzieli, oni byli tacy mądrzy. No i w tym też oczywiście jest prawda i ważna treść. I jeżeli ktoś ma ochotę tę działkę rozpoznawać, no to super. Z tym, że właśnie jesteśmy w trochę innym miejscu. Nie musimy polegać tylko na ziołach, bo są takie sytuacje, w których zioła już nie mogą pomóc, a medycyna jednak tak. A też tego rodzaju właśnie te wyjaśnienia, o których mówiliśmy, które właśnie przynoszą nam to złudzenie, umówmy się, złudzenie panowania nad naszym losem, nad naszym bezpieczeństwem, one mają też taką swoją funkcję psychologiczną po prostu, więc no, może być też tak, że ktoś znajdując tego rodzaju wyjaśnienie czy treści, po prostu poczuje się lepiej z tego powodu, że ma jakąś odpowiedź na te dręczące pytania.
A czy to też może być efekt placebo? Bo tutaj właśnie czytam badania socjologiczne. Był taki eksperyment, w którym uczestnicy grali w minigolfa i ci, którym powiedziano, że grają szczęśliwą piłką, osiągali lepsze wyniki. No więc właśnie, czy to też może być placebo na przykład?
No pewnie. Zawsze można sobie pomóc właśnie szczęśliwym ołówkiem albo szczęśliwym długopisem. No i
czterolistną koniczyną.
No pewnie. No to jest trochę też tak, że właśnie wyczekujemy takich znaków od świata, od życia, że będzie dobrze, że no jakoś sobie poradzimy. Nie można w pełni na tym polegać. No nie zalecałabym od razu, mówię, nie zalecałabym w pełni polegać na jakichś tajemniczych znakach i czterolistnej koniczynie. Ale to no, jakoś może nam poprawić humor i pomóc uwierzyć w siebie, więc no tak, puszczając oko, myślę, że możemy część tych przesądów wziąć za dobrą monetę.
Czyli tutaj na plus, jeżeli chodzi o przesądy. A czy współczesne społeczeństwa tworzą takie nowe, nie wiem, świeckie przesądy, na przykład związane z algorytmami, z horoskopami w aplikacjach, których jest bardzo dużo. Na ile mogą być w ogóle trwałe takie nowe właśnie przesądy?
No, dzisiaj powiedziałabym, że właśnie tak, raz to jest ta siła rażenia internetu, która no już w żaden sposób nas nie ogranicza, bo kiedyś to chociaż trzeba było gdzieś na przykład pojechać albo usłyszeć od kogoś, a teraz to już wystarczy siąść właśnie przed jakimś medium, komputerem, komórką i mamy cały świat. Więc tak, to jest raz, że jest ogólnie dostępne są te treści. Po drugie, właśnie to, o czym wspominaliśmy też, że one się miksują, że już można wszystko wszystkim wytłumaczyć. No a też wydaje mi się, że że może mamy też taki moment kolejny w historii, kiedy ludzie trochę się czują przytłoczeni właśnie tymi racjonalnymi wyjaśnieniami. Może też przez to, że może kolejny raz ludzie czują, że ktoś próbuje ich nabrać, że próbuje ich coś montować, ponieważ nie rozumiemy do końca mechanizmów na przykład politycznych. No, ludzie sobie wyobrażają właśnie, co się dzieje gdzieś za jakimiś drzwiami, co się dzieje między ludźmi, którzy mają wpływ na losy świata, kto nas tutaj gdzie próbuje nabrać. Więc taki rodzaj właśnie podejrzliwości czasem paradoksalnie prowadzi do większej otwartości na różnego rodzaju podsuwane też treści na temat właśnie teorii spiskowych, czy jakichś zbliżającego się końca świata, którego oczywiście ludzkość się zawsze spodziewa.
Tak, i te daty się powtarzają, wracają, pojawiają się jakieś inne.
Tak, albo kalendarz Majów, albo nasz kalendarz, albo jeszcze jakiś inny kalendarz. Zawsze gdzieś ten koniec świata jest wyznaczony i zawsze właśnie powiedziałabym, że nasilenie tej wiary w przesądy, czy tych takich właśnie histerycznych reakcji w rodzaju właśnie procesów czarownic, to są też takie momenty wzmożonego lęku, wzmożonej niepewności, czy w historii one są wiązane z takimi właśnie katastrofami, czy z zarazą, czy z dużą ilością właśnie jakichś działań wojennych prowadzonych gdzieś na jakimś terenie, które wiadomo, że no, prowadzą do takiej właśnie niepewności życia codziennego, kiedy ludzie się czują tacy właśnie, no, tracą poczucie bezpieczeństwa i właśnie tym bardziej szukają sposobu na wyjaśnienie tej sytuacji, no i na zmianę tej sytuacji.
Czy życie bez przesądów byłoby w ogóle możliwe? Czy pani sobie wyobraża taki świat?
Wydaje mi się, że świat bez przesądów to mogę sobie wyobrazić, ale trudno mi jest sobie wyobrazić człowieka, który jest taki do gruntu racjonalny i absolutnie nic, żadnego myślenia magicznego nie ma w sobie, bo no, to jest udowadniane też powielokroć przez antropologów kultury, że nawet te narracje prowadzone w środowiskach naukowych, one też taki element jednak jakiegoś założenia wiary mają w sobie. No i chyba nie ma takiego, nie ma szansy chyba, czy nie ma możliwości, żeby zupełnie ten element z życia no, wyeliminować, a może też nie ma takiej tak naprawdę potrzeby. Natomiast no, wydaje mi się, że rzeczywiście to porównanie do kwiatów trujących i nietrujących jest przydatne o tyle, że no wydaje mi się, że musimy sobie odpowiedzieć właśnie na takie pytania. Czy kiedy robimy trzy kroki w tył, widząc przebiegającego nam drogę czarnego kota, to już sfiksowaliśmy, czy to jest rodzaj takiej właśnie zabawy z losem, czy kiedy właśnie nakładziemy sobie czegoś do głowy i zaczynamy szkodzić sobie samym i jeszcze innym ludziom, to jeszcze jest to samo, czy to właśnie jest już coś niebezpiecznego. I jeśli nie przyjmujemy do wiadomości właśnie różnych racjonalnych też argumentów, to nie zapędziliśmy się w jakieś miejsce, w którym nie chcielibyśmy się tak naprawdę znaleźć.
A jeżeli mielibyśmy wybrać taki jeden przesąd, tak już na koniec, który najlepiej pokazuje naturę człowieka, to jaki by to był i dlaczego?
No nie wiem, może pokusiłabym się o przywołanie takiego przesądu, z którym wydaje mi się, że wciąż mamy do czynienia, przynajmniej ja się wciąż z tym spotykam, że na przykład nie witamy się przez próg.
Też tak robię.
No właśnie, nie witajmy się, cofnijmy się, przejdźmy, nie witajmy się przez próg. I to jest, wydaje się, coś takiego, co tkwi bardzo, bardzo głęboko w strukturze ludzkiego myślenia, w strukturze kultury i takich wyobrażeń właśnie na temat tego, jak my działamy. Ponieważ no, próg jest właśnie rodzajem granicy. I to pojęcie no, w wielu sytuacjach właśnie się nam ujawnia. Jakkolwiek moglibyśmy powiedzieć, że te granice są umowne, że są wymyślone. I może to jest też właśnie coś, co powinniśmy tutaj przy tej okazji powiedzieć, że właśnie te przesądy, one wszystkie mają źródło w naszych głowach. W naszych głowach i właśnie w tym, co wspólnie tworzymy, czyli w naszej kulturze. Bo to nie jest nic takiego, co zostało nam dane, co jest zjawiskiem, nie wiem, naturalnym, przyrodniczym, tylko to jest coś takiego właśnie, co ludzie tworzą, na co się w pewnym sensie zgadzamy, przyjmujemy to, opowiadamy sobie to nawzajem, utwierdzamy się w przekonaniu, że tak jest i dzięki temu to działa. Że to właśnie nie działa w ten sposób, w jaki opisujemy zjawiska przyrodnicze, tylko to wszystko jest kwestią właśnie takiej społecznej umowy, jakkolwiek ona jest świadoma bądź nie, no to właśnie, to wszystko sobie wymyśliliśmy i tak sobie właśnie ten świat opowiedzieliśmy. I teraz jeżeli ważnym pojęciem w tym, jak my widzimy nasz świat, jest pojęcie właśnie tego, że są granice, które nas przed czymś chronią, no to właśnie ten gest taki trwały i myślę, że wykonywany w sposób nieprzemyślany, tylko automatyczny. Nie witajmy się przez próg, nie podawajmy sobie ręki ponad tą granicą, tylko bądźmy po jednej stronie. To jest coś takiego, co ujawnia właśnie taką trwałą i powszechną strukturę myślenia.
Bądźmy po jednej stronie. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy przesądy to tylko niewinna tradycja kulturowa, czy może coś realnie wpływającego na nasze decyzje i sposób myślenia. A naszym gościem była pani Dorota Majkowska-Szajer, antropolożka kultury, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.